Witajcie, kochani. Super jest znowu tutaj być i cieszyć się. Wiecie, co jest naprawdę radość, że można przyjść z czym, co Bóg mówi i można się tym dzielić. Dla mnie jest to wielka radość i cieszę się tym bardzo. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Uczeń, sługa, przyjaciel. I chciałabym chwilę z wami porozmawiać, porozważać na temat powołania. Będziemy mówić o Mojżeszu, o jego spotkaniu z Bogiem i jakie były te początki. No i zobaczymy, co dla nas może z tego wyniknąć. Zacznijmy od tego, że Mojżesz był Hebrajczykiem, był w Egipcie i wychowywał się cały czas na takim skraju dwóch światów. Był Hebrajczykiem, był Egipcjaninem, gdzieś żył pomiędzy dwoma światami, wychowany na dworze Faraona, ale jego serce należało do ludu hebrajskiego i to gdzieś było widać w jego zachowaniu, w jego tęsknotach, w jego później poczynaniach. Miał dużą wiedzę, dobre wychowanie, dobre wykształcenie, miał pozycję. Natomiast gdzieś brakowało mu tożsamości, jakiegoś kierunku dla jego życia. Brakowało mu miejsca. Żył w takim świecie egipskim, uprzywilejowanym dla niego, ale też hebrajskim, zniewolonym, na co musiał patrzeć i też chciał reagować. I to takie życie na pograniczu dwóch światów, gdzie człowiek czuje, że nie należy do żadnego, zawsze rodzi napięcia i też rodziło napięcia w Mojżeszu i stało się w sumie takim kluczowym czymś dla jego dalszego losu. W Księdze Wyjścia, drugi rozdział, 12-15 rozdział, werset, przepraszam, czytamy: wtedy, kiedy on zobaczył, jak Hebrajczycy są niesprawiedliwie traktowani i że jeden z jego braci jest gdzieś tam katowany przez Egipcjanina, rozejrzał się dookoła, widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku. Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: czemu bijesz bliźniego swego? A ten odpowiedział: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: zapewne sprawa ta wyszła na jaw. A gdy Faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed Faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni. To zabójstwo Egipcjanina pokazywało, że Mojżesz miał jakieś pragnienie sprawiedliwości, natomiast głównie działał przez swoją siłę, przez swoją impulsywność. Próbuje tą sprawiedliwość pełnić tak od razu z osądem i od razu z karą. Tyle, że jest to właśnie taka sprawiedliwość bez Boga. Okazuje się, że człowiek może mieć talenty, może mieć wykształcenie i może mieć też dobre intencje, może mieć też wiarę. Tak sobie myślę, że Mojżesz, który odwiedzał swoich braci, wiedział, że jest Hebrajczykiem, prawdopodobnie też znał ze słyszenia o Bogu. Tak myślę, że dzisiejszy świat wie o Jezusie, słyszy o Nim. I że bardzo wiele ludzi ma pragnienie dobra i ma jakieś pragnienie sprawiedliwości. I można mieć to wszystko, te niby dobre pragnienia i żyć jednocześnie w takim wewnętrznym chaosie, w poczuciu braku i w poczuciu, że każdy krok z naszej perspektywy dobry prowadzi nas gdzieś do kłopotów, prowadzi do miejsca, w którym inni nie widzą tego tak jak my. Więc Mojżesz musi uciekać. I spędza po 40 latach w pałacu jako uprzywilejowany człowiek, spędza następne 40 lat na pustyni jako uciekinier. Przypuszczam, że dla osoby, która zaznała wiedzy, luksusu, ten pobyt na pustyni, 40-letni, przypuszczam, że ogołocił Mojżesza z wielu sił, z wielu marzeń i że bardzo możliwe, że nie spodziewał się, że cokolwiek jeszcze się w jego życiu wydarzy. Natomiast Bóg w cudowny, wspaniały, pełen takiej pasji do nas i miłości wykorzystuje nasze doświadczenia z każdego okresu naszego życia. Także, a myślę, że może właśnie zwłaszcza z tego, który nam się wcale nie podobał, który był dla nas trudny, który wolelibyśmy gdzieś odsunąć i gdzieś zapomnieć o nim. A On właśnie w taki sposób przychodzi i zamienia to zło w dobro i nie pozwala, aby czas człowieka, aby nasz czas, zwłaszcza ten trudny, ten ciężki, ten gdzieś w przelanych łez, nie pozwala Bóg, aby ten czas był zmarnowany. I nie inaczej było z Mojżeszem. Zobaczcie, jak Mojżesz uczy się pracy, pokory w trudnych warunkach, uczy się cierpliwości i tego wszystkiego, co wymaga życie na pustyni, nie wiedząc jeszcze o tym, że ta pustynia stanie się później drogą Izraelitów. Ta pustynia, którą on zna, przez 40 lat poznał, zasmakował, rozumie ją, rozumie to życie. I to jest, w przyszłości jego to zaprocentuje i to będzie błogosławieństwem, to będzie dobrem dla wielu. Natomiast dla niego wtedy, dla jego odczuć w tamtym czasie, przypuszczam, że jego życie było bardzo zwyczajne i bardzo nieatrakcyjne. Takie życie podporządkowane w kółko tym samym codziennym obowiązkom i oczekiwaniom innych osób wokół. Możemy sobie gdzieś tam wyobrazić, jak się czuł 40 lat na dworze, a potem 40 lat na pustyni. Ale pewnego dnia Mojżesz miał piękne spotkanie na pustyni. Gdy Mojżesz pasał, Księga Wyjścia, 3:1, gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. I tam Mojżesz zobaczył niezwykłe zjawisko, krzew, który płonął, ale się nie spalał. I to zjawisko takie niezwykłe, ale też trochę zwykłe. Dlatego, że na pustyni takie rzeczy się zdarzają, że krzew potrafi zapalić się sam. Może wystąpić taki samozapłon. Więc być może dla Mojżesza samo to zjawisko nie było zwykłe, bo Mojżesz mówi, podejdę i przyglądnę się, bo to, co było dla niego niezwykłe, to to, że ten krzew się nie spalał. I myślę sobie o tym, że czasami Bóg przychodzi właśnie w takich zjawiskach gdzieś na pograniczu, że możemy je przegapić, ale możemy się też zatrzymać. I one stają się wtedy niezwyczajne, albo niezwyczajne są pod warunkiem, że przystaniemy, że się przyglądniemy. Kiedy zwalniamy, kiedy gdzieś przystajemy w zdumieniu, to jest to takie idealne miejsce, albo zobaczyć, albo usłyszeć, albo doznać objawienia. I pustynia jest bardzo dobrym, nie lubimy pustyni, ale jest bardzo dobrą przestrzenią do spotkania z Bogiem. W naszej pustyni często jest cisza, bardzo często jest samotność. Tam są dobre warunki do spotkania ze sobą. Niekoniecznie miłe one są, ale są dobre warunki do spotkania ze sobą. I to się dzieje na pustyni, ale co się stanie, co się wydarzy, jak podejdziemy wtedy jeszcze kawałek dalej, poza pustynię? Kiedy zrobimy, zamiast usiąść i płakać, albo przyzwyczajać się do swojej codzienności, kiedy zrobimy jeszcze jeden wysiłek, jeszcze jeden krok dalej, poza pustynię, poza granicę pewną, w stronę góry. Gdzieś w przestrzeń, w której kończą się ludzkie strategie, kończą się ludzkie możliwości. Dalej w Księdze Wyjścia czytamy, że ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednak krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Tak sobie myślę, kilka wersetów, a jest tak ogrom treści. Kiedy Bóg się objawia, to czasami jeden obraz daje tysiące słów. Kiedy Bóg mówi kilka słów, to czujemy, że coś nam opowiedział, że to jest cała opowieść. Ma tak bardzo dużo wielowarstw każde spotkanie z Bogiem. Jedno spotkanie, ogrom treści, ogrom możliwości na zmiany, na zatrzymanie się, na zrobienie czegoś zupełnie niepojętego. Czasami tak trudno nawet nam jest przekazać, opowiedzieć o tym spotkaniu. I kiedy popatrzymy na te kilka elementów, nawet nie zagłębiając się mocno, ale na kilka elementów, taki Boży ogień, który płonie, który nie spala. Boży ogień w Nowym Testamencie, kiedy języki ognia unosiły się gdzieś nad głowami osób napełnianych Duchem Świętym. Ogień Boży, który potrafi przemienić całą ludzką naturę, ale nigdy nie unicestwia człowieka. To wezwanie Boga, aby ściągnąć sandały. Kiedy widzimy, że Bóg jest tak bliski, a jednocześnie tak absolutnie święty i gdzieś nieosiągalny na tej samej płaszczyźnie, na której my stoimy. Nie można po prostu tak wejść w obecność Boga jak w zwykłą przestrzeń. Jest w tym coś niezwykłego. Mojżesz, który zasłonił twarz, który w jednej chwili z człowieka, który miał prawie 80 lat i życie, które nie wiem, jak on sobie układał w głowie, ale to nie jest życie, które można pozazdrościć. W jednej chwili przyszła mu świadomość, że to jest Bóg i urodziła w nim się bojaźń Boża. W tym jednym zetknięciu on już wiedział coś więcej. Dobrze rokuje powołanie, które zaczyna się od zachwytu, od drżenia, od narodzin bojaźni Bożej. Świętość ziemi nie wynikała z miejsca, lecz z obecności w tym miejscu Boga. Miejsce każde staje się święte tam, gdzie jest Bóg. Człowiek staje się uświęcany, święty, bo Duch Święty w nim działa. To miejsce jest uświęcone, bo Chrystus tutaj jest, bo Duch Święty jest w nas, bo Bóg jest tutaj obecny. I zaczyna się jakiś tam dialog Mojżesza z Bogiem i pytanie Mojżesza o imię Boga. Mojżesz już wie, że Bóg chce go posłać do Egiptu. Przypuszczam, że kłębią mu się masę różnych skrajnych myśli. I zaczyna rozmawiać. Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Mojżesz, pytając Boga o Jego imię, pyta tak naprawdę w ogóle o autorytet tej misji. Bóg po raz pierwszy objawia swoje imię i określa tym samym sposób obecności. Ja jestem. To imię oznacza nie tylko identyfikację osoby boskiej, ale władzę, autorytet, cały sposób działania. Więc to pytanie Mojżesza jest takim pytaniem o naturę Boga, o to, kim On jest dla swojego ludu. Samo to, że w ogóle chciał objawić swoje imię ludziom, oznacza, że chce wejść w relację, że ją zapoczątkowuje. I nie tylko z Mojżeszem, ale z całym ludem, także z nami później. I pozwala się wzywać. W całej naturze tego Bożego imienia, w jego wyrazie jest od razu zaznaczona wierność poprzez tą obietnicę obecności. Jest w tym wieczność i niezmienność. Bóg istnieje niezależnie od wszystkiego. Jest jakaś dynamika, działanie, obecność w historii, też w historii naszego życia. Imię, które wyraża, że jestem, ale też będę i staję się w każdej chwili. Taki ma wydźwięk w języku hebrajskim. Zaznacza ciągłe istnienie, ciągłe działanie, dynamikę, ciągłą obecność. I Mojżesz prawdopodobnie znał Boga ze słyszenia, ale po raz pierwszy doświadczał głębokiego, takiej relacji, głębokiego spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego obecności. Ta sama znajomość tradycji, czy nawet przynależność do ludu Bożego, przynależność do Kościoła, nie jest tym, o co Bogu chodzi. Nie jest to słyszenie, nie jest relacją. U Mojżesza żadnego przełomu nie było z tego powodu, że on pochodził, z powodu pochodzenia jego, ale ten moment spotkania z Bogiem, który go woła po imieniu i posyła. My często żyjemy pracą albo dla pracy, dla opinii ludzi, dla bezpieczeństwa, dla własnych planów, ale kiedy w każde z tych miejsc wchodzi Bóg ze swoim objawieniem, to wchodzimy zupełnie w inny wymiar życia. Wymiar jakiejś świętości, oczyszczania, zmian i ten wymiar powołania. Mojżesz, tak sobie myślę, że prawdopodobnie w tym momencie w ogóle sobie jeszcze nie zdawał sprawy, że ten największy cud to wcale nie jest to, co widzi i to, co słyszy, ale to, że zostaje zaproszony do relacji i to do relacji wiecznej. I Mojżesz widzi, zaczyna widzieć tę misję, zaczyna widzieć to, co Bóg do niego mówi i zaczyna się gdzieś w środku ten dialog z Bogiem, ale też dialog ze sobą i problem. Kimże ja jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Mojżesz w Egipcie przeżył rozpad tożsamości. Nigdzie nie należał, nigdzie nie pasował. Mojżesz w Midianie nie ma żadnej władzy, nie ma pozycji. Jest pasterzem owiec, nawiasem mówiąc cudzych owiec, owiec teścia. Nie ma dóbr, ma brak pewności siebie, jest osamotnionym uciekinierem. To jest obraz, który widzi Mojżesz patrząc na siebie. I jestem przekonana, że gdzieś w głębi serca miał pragnienie, żeby coś się zmieniło. Natomiast to, co słyszy od Boga, go absolutnie przerasta. Człowiek zawsze ocenia siebie według własnych ograniczeń i według swojej przeszłości. I często czuje taką niepewność, lęk, poczucie niekompetencji. A misja, o której słyszał Mojżesz, mogła mu się wydawać czystym szaleństwem. Ale Bóg patrzy na nas inaczej. Patrzy przez pryzmat tej przyszłości, którą On nam zgotował, przez pryzmat powołania, które ma przygotowane, przez pryzmat powołania, które zawsze jest połączone z Bożą łaską. I Mojżesz mówi dalej, nie uwierzą mi, nie usłuchają. To jest bardzo często to, co nas zatrzymuje przed podjęciem wyzwania, które stawia przed nami Bóg. Lęk przed ludźmi, lęk przed odrzuceniem, przed brakiem owoców, przed porażką jakąś, brakiem powodzenia. Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, mam ciężkie usta, ociężały język. Nie wiadomo, czy to jeszcze kompleksy, czy już totalna panika Mojżesza. I Bóg na to odpowiada, ja wiem o tym, wiem o Twoich ograniczeniach, ja je znam. Będę działał przez Twoją słabość. Panie, poślij kogo innego. Słuchajcie, to jest moment absolutnej szczerości Mojżesza, który widać, że on wymięka i mówi wprost, nie chcę, jestem tym przerażony. I to jest jedyne miejsce, gdzie Biblia mówi, że Bóg się na Mojżesza rozgniewał, na krótko na szczęście. I mimo gniewu, Biblia mówi, mimo gniewu, Bóg nie odwołuje powołania. Daje mu pomoc. Aaron będzie twoimi ustami, a ty będziesz dla niego jak Bóg. To jest niezwykłe. Bóg dostosowuje misję, w ogóle zmienia cały jej przebieg, dostosowuje do słabości Mojżesza, do jego lęków, a tak dokładnie do jego tamtejszej w tym momencie kondycji. Kondycji fizycznej, kondycji emocjonalnej, psychicznej. A powołanie zostaje podtrzymane. Bóg mu obiecuje, ja będę z tobą. I to jest cały klucz do powodzenia całej misji Mojżesza. Bóg w ogóle nie zachęca go, nie dodaje mu otuchy na zasadzie dasz radę, ogarniesz, poradzisz sobie. Zobacz, ile przeżyłeś, jesteś silny. Przekaz jest zupełnie inny. Znam twoje słabości, wiem, co przeszedłeś, wiem, ile masz lat, wiem, w jakim jesteś miejscu, ale z tym wszystkim jesteś absolutnie wystarczający, ponieważ ja, Bóg, będę z tobą. Bóg, można powiedzieć, że daje nam siebie, swoją obecność. Te problemy Mojżesza, te jego pytania, to są dokładnie te same dylematy, gdzieś pojawiają się w życiu każdego człowieka, który staje przed czymś dużym, przed czymś ogromnym, co Bóg pokazuje. Kim ja jestem? Kim ty jesteś? A jeśli mi nie uwierzą, nie umiem mówić, poślij kogoś innego. Słuchajcie, powołanie zawsze przekracza możliwości człowieka. Moc bowiem w słabości się doskonali. Bóg nie zaprzecza naszym słabościom. On je włącza do planu. Mojżesz w swoich słabościach, dlatego że Bóg był z nim, dokonał sądu. Bóg przez Mojżesza, oczywiście nie sam Mojżesz, dokonał sądu nad wszystkimi bogami Egiptu. Te plagi nie są przypadkowe, są pokazem mocy Boga nad całym egipskim panteonem. Każda plaga uderza w konkretne bóstwo lub element egipskiej religii. Plagi uderzyły w naturę, chodzi mi o ziemię, powietrze, wodę, naturę w Egipcie, w gospodarkę Egiptu i w samego Faraona z jego myślą, że ma boski autorytet. Powołanie to jest dar. Historia zbawienia rozpoczęta przez Boga, którą Chrystus wcielił w życie, powoli w trakcie naszego dojrzewania przesuwa się od Bóg zrobi, manna spadnie z nieba, do Bóg zrobi przez ciebie. Mojżesz w tym spotkaniu odkrył, że misja jest większa niż on sam. Ale to, co się stało, to jego wiara. Uwierzył, że nie jest w niej sam. Powołanie zawsze wiąże się z Bożą łaską, z obietnicą posłania Ducha Świętego, z obdarowaniami. Bóg nigdy i nigdzie nie posyła nas bez swojej obecności. I Boga zupełnie nie zraża, że pytamy, wątpimy, że szukamy jakichś znaków, potwierdzenia, że się boimy. Bóg ma powołanie dla każdego, kto pozwoli się poprowadzić. Nasze powołanie rozwija nas, kształtuje charakter. Przeprowadza gdzieś od skupienia na sobie do odpowiedzialności za innych. Prowadzi do dojrzałości, do wzrostu. Uczeń Chrystusa nie staje się uczniem dlatego, że dużo przeczytał, dużo kazań wysłuchał, dużo wie, ma dużo wiedzy. Staje się niezależnie od jego słabości i od jego statusu chodzenia z Bogiem, staje się uczniem przez odpowiedź na Boże wezwanie. Autorytet, cały autorytet Mojżesza, nie tylko Mojżesza, ale wszystkich sług Bożych, o których czytamy w Biblii, zawsze wypływa z posłuszeństwa i z relacji z Bogiem. Bo posłuszeństwo i relacja to są te miejsca, w których Bóg może przyjść, przemieniać i na nowo człowieka ukształtować. Mojżesz wcześniej reagował bardzo emocjonalnie, działał własną siłą. Próbował rozwiązywać problemy niesprawiedliwości sam. Po latach nauczył się cierpliwości i czekania na Boga. I to w taki niezwykły sposób. Bóg uwalnia od religijności, od właśnie tej własnej sprawiedliwości, od lęku, od rozwalonej tożsamości i od takich nieuświęconych dobrych intencji. Przemiana Mojżesza sprawiła, że Mojżesz przestał uciekać od trudnych ludzi, od trudnych sytuacji, od kryzysów, a miał kryzysy na pustyni. Stawał przed Bogiem, wołał, wylewał przed Nim swoje serce, krzyczał do Niego. Musiał przeżyć bunt narodu, którego wyprowadził. Brak wody, brak pożywienia, ciągłe narzekanie i cała presja odpowiedzialności. I nauczył się w tym wszystkim nie skupiać na problemach, tylko na Bożej obecności. Boża obecność była dla niego kluczowym w całej misji. W Księdze Wyjścia w 33 rozdziale, 15-17 werset czytamy tak. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. To jest niesamowite. Jak dla Boga jest ważne, żebyśmy Go znali po imieniu i podkreśla, że On też nas zna po imieniu. Wiecie, to pokazuje, że uczniostwo, ta droga za Bogiem, powołanie nie mogą stać się jakimś dodatkiem do życia. To musi być jakby zmiana tego centrum zarządzania. Takie dobre pytanie właśnie, kto w centrum mojego życia dowodzi? Bo wiecie, jeśli to jestem ja, to moje własne doświadczenia, to wszystko, co przeżyłam, podobnie jak u Mojżesza, to, co on przeżył, stają się ostatecznym kryterium wszystkiego. I od tego zaczynaliśmy wszyscy, bo to ja jest takim naszym, wiecie, pierwszym odruchowym wyborem i skupiamy się na sobie. I samo to, że zaczynamy od naszego ja, nie jest grzechem, raczej bym powiedziała, że jest taką ludzką naturą. Natomiast to przeradza się potem w problemy, które gdzieś mamy, bo jeśli moje ja nie zgadza się z Twoim ja, no to zaczynamy mieć konflikt. Jeśli żyjemy takim moim ja, to działamy mniej więcej tak. Skoro coś czuję, to to musi być bardzo ważne. W podtekście ważniejsze od tego, co ty czujesz. Skoro mnie coś rani, to znaczy, że to jest totalnie niesprawiedliwe. Ale skoro mnie coś uszczęśliwia, o, to znaczy, że to jest dobre. I w ten sposób właśnie mamy to takie ostateczne kryterium wszystkiego, czego dotykamy. A z drugiej strony to moje ja wciąż stawia takie pytania jak Mojżesz, czy jestem wystarczający, czy jestem traktowany sprawiedliwie, czy mam kontrolę, czy moje życie idzie w dobrą stronę, I próbujemy utrzymać ten cały świat taki nas dotykający, w którym żyjemy w równowadze własnymi siłami, a on nam ciągle się chwieje. Jeśli Bóg zasiada w centrum dowodzenia, to wypływa ze mnie prawda większa ode mnie. Ale to jest dla człowieka, słuchajcie, taka rewolucja duchowa. To dlatego ta nasza stara natura tak kłóci się z tym, co Boże, bo my nie chcemy, żeby ta prawda była większa ode mnie. I to jest bardzo ważne, dlatego że w całym powołaniu, jeśli dajemy się Bogu poprowadzić, to o tyle powołanie będzie wzrastać, na ile będziemy rezygnować z naszego ja. Jeżeli chcemy je utrzymać, jeżeli chcemy, aby to nasze ja było tym kryterium, to wszystko będzie się dalej chwiać. To jest tak, jakbyśmy mówili Bogu, chcę iść, ale nie otworzę Ci drzwi. Chcę iść za Tobą, ale na moich warunkach. Potrzebujemy, żeby wypłynęła z nas ta prawda większa od nas. Bo wtedy świat zaczyna mieć sens niezależnie ode mnie, niezależnie od moich odczuć. Nie muszę wcale wszystkiego rozumieć, nie muszę wszystkiego kontrolować. A co jest fajne, wcale nie muszę wszystkiego oceniać. Niektórzy muszą, mają taki mus. Kiedy Bóg jest w centrum, nie muszę wszystkiego oceniać. Moje życie staje się historią, w której uczestniczę razem z Bogiem. I w takim rozłożeniu sił nie każda krytyka jest atakiem, a trudności, które przeżywamy, wcale nie są karą. I bardzo wiele ludzi żyje w takim poczuciu, że po prostu Bóg gdzieś ich ukarał i nie mogą iść do przodu, bo się boją Boga, bo Go nie poznali. Trudności, kiedy Bóg jest w tym centrum, nie są karą. Relacje, potrzeby się porządkują. Nasza dobroć dojrzewa. Sprawiedliwość gdzieś mięknie. Przestajemy być tacy legalistyczni. W imię Boga oczywiście. Cierpienie, które jest wokół nas, które nas dotyka, przestaje niszczyć sens naszego życia, sens chodzenia z Bogiem. Uczeń Chrystusa to ktoś, kto pozwala Jezusowi stać się tym nowym punktem odniesienia dla całego życia, dla podejmowanych decyzji, dla naszych reakcji, dla całej interpretacji rzeczywistości. I wcale nie musi być idealnie, w ogóle nie chodzi o idealnie. Ważne, żeby było prawdziwie w oczach Boga. Pewnie zwróciliście uwagę, czytając Biblię, jak Mojżesz, ale też inni prorocy, Jeremiasz jeszcze tak krzyczał, rozmawiali z Bogiem, jak śmiało, w jakim zaufaniu, nie bojąc się, że Bóg gdzieś ich tam przetrąci przez to, jakie myśli oni wyrażają. Ja pamiętam, jak kiedyś czytałam pierwszy raz, to sobie myślałam, no ten Mojżesz to po prostu gdzieś już powinien wyhamować, ale Bóg z nim rozmawiał. Nieraz wykrzykiwali swoją niezgodę, jakąś rozpacz. Równie mocno przeżywali radość. Wiecie, to były jak spotkania dwóch przyjaciół, ale powiedziałabym dalej, jak dwóch wolnych osób, gdzie człowiek w autentycznej wolności może rozmawiać z Bogiem. Tylko kiedy Bóg jest postawiony na pierwszym miejscu, w tym centrum, to taka relacja jest możliwa. Bo kiedy On jest pierwszy, to porządkuje całe nasze widzenie rzeczywistości, naszego myślenia, reagowania, oceniania, naszych pragnień, naszych decyzji. I problem w ogóle nie polega na tym, że my mamy różne potrzeby i że mamy emocje. Problem rodzi się wtedy, kiedy z tych naszych emocji i z naszych potrzeb robimy ostateczny punkt odniesienia. Wiecie, nawet dobro, które nie jest uświęcone, staje się bardzo selektywne. I człowiek przyzwyczaił się do tego, to nasze ja, nasze walczące takie w nas, człowiek przyzwyczaił się do tego, że jak ktoś zarządza jego życiem, to nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego właśnie potrzebujemy nie religii, nie wiedzy, tylko spotkań z Bogiem, tego doświadczania, niesłyszenia. Mojżesz słyszał przez 80 lat różne rzeczy. Miał ogromną wiedzę, wykształcenie, znał języki. Słyszał o różnych bogach, niesłyszenia. On potrzebował doświadczenia Bożego imienia, treści zawartej w Bożym imieniu. Potrzebował doświadczenia ognia Bożego. Dokładnie tego samego my potrzebujemy. Doświadczać codziennie we wszystkich miejscach Bożego imienia, doświadczać ognia Bożego, doświadczać napełniania Duchem Świętym, doświadczać spotkań, żeby nasze ja się przesuwało z tego centrum i nie kręciło się wszystko wokół Niego, tylko żeby Bóg znalazł się jak najbardziej w tym naszym centrum. Mogę poprosić muzykę? Jeśli żyjemy w takich dwóch światach, cały czas się mocując, to zawsze będzie to rodziło w nas napięcie. Bóg wyrwał Mojżesza z tego dwuświata i przeniósł do czegoś na innym poziomie, w innym wymiarze. Chciałabym was dzisiaj zachęcić, że jeśli jesteście, czujecie w sobie takie rozdarcie dwóch światów, jesteście trochę tu, trochę tam, żeby nie zostawać w tym miejscu. To jest miejsce napięcia, rozdarcia, własnej sprawiedliwości, własnych osądów, wielkich napięć, które niszczą, nie budują. Jeśli czujecie, że gdzieś jesteście na pustyni w swoim życiu, to bardzo ciekawe, że jest w Biblii ujęte, że Mojżesz poszedł za pustynię. Jestem przekonana, że on czegoś szukał większego, że życie, które prowadził, było dla niego po prostu trudne. Nie było stabilne, było trudne. Było taką pustynią. I on czegoś pragnął więcej. Gdzieś ta góra coś go pociągało, żeby pójść dalej, żeby zrobić wysiłek, żeby pójść za pustynię. Dlatego chciałam was zachęcić, żebyście nigdy nie zostawali na tej pustyni, tylko zrobili wysiłek, krok dalej w kierunku Boga, w kierunku góry, w kierunku wielbienia, w kierunku wołania, w kierunku zachwytu. W kierunku, gdzie Bóg czeka ze swoim powołaniem. Każde powołanie, każda relacja to ogromny dar od Boga. Zaproszenie do Jego przestrzeni. I Bóg dostosuje powołanie do twojej obecnej kondycji dzisiaj, teraz. Dzisiaj, 17 maja. Jeśli gdzieś czekasz na jakiś lepszy czas, dzisiaj jest najlepszy. Dzisiaj jest najlepszy, żeby dać się Bogu poprowadzić. I to powołanie, to co Bóg do ciebie mówi, może się okazać, że faktycznie przekracza twoje możliwości. Bóg dostosuje do twoich możliwości, wypełni twoje niemożliwości sobą. To dlatego Bóg obiecał, że będzie, że pośle Ducha Świętego, że Jego imię będzie w nas i będzie nas prowadzić. To, co potrzebujemy zrobić, to wpuścić Chrystusa do naszego centrum, odpowiedzieć na to wyzwanie. Bóg rozprawi się z całym panteonem bożków, które są w nas, które gdzieś nas ściągają, które zaciemniają obraz, które się buntują przeciwko Bogu. Bóg sobie doskonale z tym poradzi. Dla mnie, tak jakbym miała na siebie popatrzeć, to sobie myślę, że masę miałam takich momentów, kiedy sobie myślałam, Boże, chyba żartujesz. No przecież ja nie dam rady. I Bóg mówił, nie, nie żartuję, ja dam radę. Okej. To jest piękne, to jest niesamowite móc oprzeć się na mocy Bożej. Przestać patrzeć się na swoją niemożność i na swoje słabości i dać się pociągnąć do tego zwykłego, niezwykłego krzewu. Czuć się bezpiecznym, że Bóg nas nie spali, ale wypali wszystko to, co nie pasuje do Bożej przestrzeni. Kochani, zachęcam Was do powstania, będziemy się modlić. Chciałabym się modlić o nasze pustynie, o nasze trudy, o naszą determinację, by nie zostawać w tym miejscu, tylko pójść dalej. O naszą determinację, by nie bać się zejść z tego tronu własnego. To nie jest taki jednorazowy akt. To jest za każdym razem, kiedy Bóg do nas mówi, to jest miejsce, w którym możemy cofnąć swoje ja i wpuścić Boga w to miejsce. I to jest coś, co przynosi dopiero dobro i efekt w naszym życiu. Żeby prawda większa mogła gdzieś wypłynąć z nas. Halleluja. Dobry Panie Boże, tak dziękujemy Ci, że Twoje imię jest tak niezwykłe i że chcesz je objawiać. To nie jest tylko słowo, że chcesz objawić, jak się nazywasz, ale chcesz, żeby to objawienie Twojego imienia, ja tu jestem z Tobą, jestem z Tobą do skończenia świata, jestem każdego momentu, w każdej chwili, rodzę Cię na nowo, prowadzę Cię, jestem w każdej sytuacji, będę w każdym miejscu, nie opuszczę Cię nigdy. Ta prawda Twojego imienia, Boże, tak potrzebujemy, żeby przesiąknęła przez nas. Abyśmy mieli takie żywe objawienie spotkania z Tobą, Panie. Żywe objawienie spotkania z Twoim ogniem, Boże. Dobry Panie, Ty widzisz dzisiaj nasze serca, widzisz, Panie, nasze możliwości. Widzisz nasze niemożności. Widzisz czasami naszą panikę, widzisz nasze pytania, kim ja jestem, kim Ty, Boże, jesteś. Czy jestem wystarczający, czy rzeczywiście do mnie mówisz. Panie, tak potrzebujemy zaufania, Panie, że to faktycznie Ty. Potrzebujemy Twojego objawienia, Duchu Święty, potrzebujemy Twojego mocnego objawienia, Panie. Chcemy mieć odwagę i determinację, żeby robić krok dalej we wszystkich miejscach, które nam pokazujesz. Aby zrezygnować ze swojego ja we wszystkich miejscach, które nam pokazujesz. Panie, stoimy dzisiaj z otwartym sercem, Panie, przed Tobą. I chcemy dzisiaj, teraz zrobić jeden krok do przodu. Może nie idealny, może taki drobny, ale ten jeden krok do przodu, Panie, który wpuści Ciebie głębiej w to nasze centrum, Boże, który przybliży nas do misji, którą Ty masz dla każdego z nas, Boże, który zastąpi naszą niemożność Twoją obecnością, Panie, Panie, tego pragniemy. To Ci oddajemy, Panie, tą przestrzeń, Boże. Halleluja, Panie. Amen.
Dziękujemy Ci, Dominiko. Proszę usiądźcie jeszcze. Dziękujemy za słowo. Każde zdanie niosło jakiś niesamowity potencjał. Nie wiem, czy pozwolisz cię o coś poprosić. Tak stawiałaś przed nami odważne wyzwania. Nie musisz oczywiście, ale chciałbym Cię o coś poprosić. Powiedziałaś, że wiele razy Bóg przychodził do Ciebie z czymś, na co Twoją reakcją było: Boże, chyba żartujesz. Powiedz o jednej z takich sytuacji jeszcze, dobrze?
Okej. Okay. Słuchajcie, powiem Wam o pracy mojej, którą tu wykonuję. Nie o służbie, chociaż moja praca jest służbą, tak ją traktuję. Był taki moment, kiedy zaczęłam pomagać Eli. Jak ktoś jest nową osobą, Ela była osobą, która prowadziła tutaj księgowość. I był jeszcze jeden człowiek, który zajmował się administracją, kontaktami ze wszystkimi urzędami, ZUS-em, Urzędem Skarbowym i wszystkim tym, czego ja się bałam panicznie. Więc kiedy się godziłam na pracę tutaj, widziałam tylko tą część taką, wiecie, księgowości kościelnej. Ale miesiąc później okazało się, że muszę też rozszerzyć zakres swojej pracy, swojej działalności. I ja wiem, że to jest dla wielu osób dziwne, ale wiecie, my mamy w sobie czasami tak nieuzasadnione lęki, i nieuzasadnione problemy, w które Bóg chce wejść i naprawić. Więc moim takim nieuzasadnionym dla zdrowego rozsądku lękiem, problemem był lęk przed kontaktami z wszelkimi urzędami. I pamiętam, jak przyszło pierwsze awizo z pismem z ZUS-u. I stałam w swoim biurze tam w Betlejemce jeszcze. I pamiętam, jak po prostu się rozpłakałam nad tym. Słuchajcie, rozpłakałam się przed Bogiem i powiedziałam: ja nie dam rady tego zrobić. Ja nie dam rady tej głupiej koperty po prostu otworzyć. To mnie przerasta. I pamiętam obecność Boga, który autentycznie zaznaczył swoje imię w tym miejscu. Swoją obecnością. Przepraszam Was, jestem wzruszona. Takich miejsc było sporo w moim życiu, takich nieuzasadnionych lęków. Pamiętam, jak po jakimś czasie odbierania różnych awiz, kopert, kontaktów z ZUS-em, z różnymi urzędami, zobaczyłam, że każda rzecz, której dotykam, rozwiązuje się. Że nie mam żadnych problemów, że spotykam ludzi uczynnych, że to wszystko idzie. I pamiętam, jak w którymś momencie przyszła właśnie jakaś taka trudniejsza sytuacja. Bóg się mnie zapytał, czy kiedykolwiek mnie zostawił, czy kiedykolwiek nie był ze mną. I sobie pomyślałam, no nie, nie zdarzyła się taka sytuacja. Przeszłam w tym temacie od niemożności do załatwiania wszelkich urzędowych spraw związanych z kościołem, z budową, z rzeczami, o których nie miałam pojęcia. Pamiętam, jak w wieku nastoletnim sobie myślałam, że nie będę nigdy miała takiej pracy, w której bym musiała się kontaktować z jakimkolwiek urzędem, bo to mnie przerasta w ogóle od urodzenia chyba, nie wiem. To jest niesamowite. To jest, słuchajcie, przemiana, którą człowiek nie zrobi sam, dlatego że się będzie mordował. On może pójść, może pracować w takiej pracy, bo nie ma wyjścia, ale będzie się mordował, będzie to odchorowywał i będzie umierał każdego dnia, idąc do pracy. Bóg sprawia, Fajnie Paweł to powiedział dzisiaj o ogrodzie. Bóg sprawia, że żyjemy w ogrodzie, że trudności przestają być trudnościami. I takich sytuacji gdzieś w mojej służbie, gdzie przychodziło zmęczenie albo coś ponad moje wyobrażenia, było bardzo dużo. Jak ja patrzę się na swoją przeszłość i na to, gdzie dzisiaj jestem, to trudno mi uwierzyć, że to jestem ja czasami. Naprawdę trudno mi uwierzyć, że to jestem ja, albo trudno mi uwierzyć, że tamta osoba pełna lęków i kompleksów to byłam ja. Myślę, że bardzo odczułam to, że Bóg mnie widział w powołaniu, a nie w tym, co ja widziałam 20-30 lat temu. To jest tak niezwykła podróż. To jest takie miejsce, dziękuję pastorze, że tak wyzwoliłeś też to opowiadanie, dlatego że zapraszam was do czegoś, co znam, co poznałam. Kiedy mówię o tym, że Bóg wchodzi w nasze niemożności na podstawie Mojżesza, to ja tego doświadczyłam. Bóg wchodzi w nasze niemożności. W ogóle się nie znamy. Słuchajcie, w ogóle się nie znamy. W ogóle nie wiemy, kim możemy być w Chrystusie. Ja dzisiaj patrzę jak na swoją przeszłość, na wszystkie miejsca, z których Bóg mnie wyciągnął. Ja nie znam swojej przyszłości i nie wiem, do czego jestem zdolna, ale wiem, że nie chcę wychodzić z miejsca obecności Bożej. I chcę siebie poznać. Wiecie? Myślę, że to, do czego nas Bóg zaprasza, to jest miejsce, w którym możemy siebie poznać. Nie znamy się. Czasem to zaproszenie Boga może być tak irracjonalne, przekraczające, zwariowane. Misja niemożliwa. A potem się okazuje, że nie tylko to, co było niemożliwe, ale nagle otwierają się przestrzenie, o których nawet nie śniliśmy. I do tego miejsca Bóg nas gdzieś zaprasza, do tego miejsca zaprosił Mojżesza do wielkiego wyzwania. Czy było trudno? Jasne. Oczywiście, że jest czasami zmęczenie, że są, nie wiem, 2-3 godziny snu i trzeba rano wstać i człowiek gdzieś idzie, popycha się czasami. Nieraz się śmieję do pastora, jak się pyta, jak się czujesz. Ja mówię, no dzisiaj się popycham do przodu. Oczywiście, że są trudne spotkania. Ale jeżeli nie ma tam, wiecie, ja nie siedzę na tym tronie, tylko Bóg, to wszystko, co się dzieje wokół, nie jest mierzone moimi oczami, tylko wielkością Boga i Jego planem, i Jego ludźmi. I każdy z was jest powołany do tego, by zrobić coś ponad swoje możliwości, które widzicie dzisiaj, do poznania siebie. I im dalej, im bardziej będziemy schodzić z naszego ja i pozwalać Bogu się prowadzić, tym bardziej poznajemy siebie. I to tyle.
Dziękujemy za to osobiste wyznanie. Powiedziałaś o tym, że była pierwsza koperta z ZUS-u za wizem, która po prostu cię sparaliżowała. Jaką kopertę ty dzisiaj musisz otworzyć? Jestem przekonany, że są takie osoby na tym miejscu. A też być może mnie słuchają. Wiem, że się modliłaś, ale czy możesz jeszcze się pomodlić jeszcze raz o tych, którzy dzisiaj muszą podjąć decyzję, by otworzyć jakąś kopertę, ale boją się to zrobić. Możesz? Bardzo proszę. I tym zakończę.
Okej. Okay. Zanim się pomodlę, to chciałam takie wezwanie zrobić, jeśli masz taką kopertę. Płacz, wołaj do Boga, ale otwórz. Dobry Panie Boże, Ty wchodzisz faktycznie w nasze słabości, Panie. Tak myślę, że każdy z nas gdzieś doświadczył, Panie, że Ty jesteś, że nie opuściłeś. Ale dzisiaj tak czuję, że wzywasz nas bardziej, do czegoś głębiej i do czegoś więcej. Że nie chodzi tylko Tobie o to, żebyśmy przepychali dzień po dniu w Twojej obecności, ale żebyśmy zrobili jakiś krok, który faktycznie nas przerasta, Panie. Niech ta koperta będzie takim odpowiednikiem dla każdego tej trudnej rzeczy, nad którą płacze, której się boi, która go przemaga. Tam też jest Bóg. I Panie, proszę Cię, abyś gdzieś przyszedł ze swoją obecnością w taki sposób, żebyś wiercił nam dziurę w brzuchu przysłowiową. Żebyśmy nie odpuścili, Panie, żebyśmy nie odrzucili, żebyśmy się nie wycofali, Panie, z miejsca, w którym możemy poznać Ciebie bardziej. Z miejsca, które może totalnie odmienić nasze życie, nasz los. Panie, jak sobie myślę o tej sytuacji, co by się stało, gdybym przyszła i powiedziała, nie dam rady. I gdzie ja bym była dzisiaj? Panie, niech to będzie taki przykład, Panie, że zachęta, ale też wezwanie, płacz, wołaj, ale otwórz to, nie bój się. Bo Bóg może Cię poprowadzić do miejsc, których w ogóle nie masz pojęcia, co możesz zrobić. Niech przyjdzie Boża potęga w to miejsce, niech przyjdzie taka Boża obecność, Boża odwaga, determinacja, tupnięcie nogą, by stało się coś więcej, by stało się coś głębiej, by stało się coś wyjątkowego, coś takiego, czego nigdy nie przeżyłeś, bo nigdy jeszcze w tym miejscu nie byłeś i to jest tym hamulcem, nigdy w tym miejscu nie byłeś, a dzisiaj możesz. Panie, dopomóż nam w takich przełomach. Dopomóż nam w takich przełomach, Panie, aby Twoje Królestwo Boże było faktycznie niezwykłym ogrodem, miejscem niezwykłych ludzi, pełnych pasji i odwagi. Błogosławię Cię na nowe miejsca, do których Bóg Cię chce wprowadzić. Amen.